Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Kawa dostarczana rowerem, czy to się nie rozleje? Szczerze? Branża kawiarni ma o wiele większe problemy. Czynsze, ludzie, emocje, zmieniane na kolanie przepisy. Czy po pandemii kawa będzie smakowała jak dawniej? Moim gościem jest Łukasz Mrowiński, szef Etno Cafe. Rozmawiamy o tym, co dziś ratuje jego biznes. Czy kawa na dowóz ma sens? I czy będzie do czego wracać, kiedy pandemia minie? Łatwo cię zawstydzić smakiem kawy?
Nie. Myślę, że nie. Zależy, co masz na myśli.
Ten moment, w którym wchodzisz do biura i zamawiasz kawę. Ktoś idzie z tą kawą do faceta, który sam kawę sprzedaje, myśli sobie, kurczę, będzie mu smakowała, czy nie? Będzie mu smakowała, czy będzie porażka?
Ja wiem, że to jest zawsze dylemat wszystkich tych, do których przychodzę i zawsze zaczyna się od tłumaczeń, że my chyba nie mamy dobrej kawy, więc nie wiemy, czy oferować. A to tak naprawdę to nie tak jest, bo ja lubię próbować różne rzeczy, bo próbując kawę w różnych miejscach, ja wiem, czego ludzie potrzebują, co wybierają i potem się zaczynam zastanawiać, dlaczego akurat taką kawę piją. Czy to była kwestia ceny, czy jakiegoś sprzętu, który ktoś im dostarczył, a może właśnie takiego smaku, o który im chodziło. I może to, co oni piją, to nie jest zupełnie to, co ja bym wybrał i trzeba się zacząć zastanawiać, czy może trzeba klientom zacząć proponować coś w tym typie. Więc to jest bardzo fajny test do tego, żeby chwilę sobie przemyśleć, dlaczego akurat taka kawa jest w tym biurze, bo czynniki mogą różno o tym decydować.
A nie jest tak, albo jak daleko od tego momentu w Polsce jest, że ludzie patrzą na kawę jak na kawę, tak jak na wino patrzą białe, czerwone, nikt nie niuansuje. Czy zaczęliśmy jednak niuansować?
Zaczęliśmy bardzo mocno niuansować, aczkolwiek to cały czas jest nisza. Ja tutaj nawiążę do jednego z swoich ostatnich odcinków, czyli do wywiadu z Januszem Palikotem. On tam bardzo mocno wspominał o tym, jakie teraz mamy niuanse w piwie. I piwo przeszło bardzo silną rewolucję przez ostatnie lata na polskim rynku. Znaczy w ogóle na rynku światowym, ale w Polsce też. I z kawą dzieje się dokładnie to samo, tylko ta dynamika tego całego procesu jest powolniejsza. Więc to wszystko się dzieje, ale nie w takiej skali i nie tak szybko. Ale do tego momentu, w którym jest piwo obecnie, z kawą też dojdziemy za kilka lat.
To trawestując trochę Bogusława Lindę, zapytam, co ty wiesz, Łukasz, o kawie?
I bardzo dużo, i niewiele, bo czym dalej w las, tym bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, jak mało wiemy. Czyli ten początkowe zachłyśnięcie się ilością wiedzy, którą byłem w stanie ogarnąć, wchodząc w ten świat prawie już 9 lat temu, to tak po kilku latach wiedziałem, że wiem bardzo dużo. Natomiast obecnie wiem, że wiem bardzo mało. Ale to pewnie wszyscy, którzy wchodzą w jakiś taki obszar, w którym już mogą poczuć się profesjonalistami, zdają sobie sprawę, ile nie wiedzą, ile jeszcze sprzed nimi. A jeszcze prowadząc właśnie swój podcast i spotykając się z ludźmi, którzy wiem, że dużo więcej wiedzą ode mnie, za każdym razem się łapię na czymś, że jest jakiś obszar, którego ja zupełnie nie znam i w który trzeba wejść głębiej. No tylko tu zawsze pozostaje kwestia czasu. Kiedy znaleźć na to czas, żeby ten obszar zgłębić? Bo tak liznąć to sobie można wszystko, każdy jeden temat, ale żeby z tym tematem się zapoznać dobrze, no to już trzeba się mocno w to zagłębić i poświęcić dużo czasu.
Ale jako szef firmy potrzebujesz aż tak szczegółowej wiedzy, żeby wiedzieć, jak to działa?
To jako szef firmy ja potrzebuję tak naprawdę dwóch różnych perspektyw. Z jednej strony taka helikopter view, czyli spojrzeć na to z lotu ptaka i zobaczyć wszystkie kawałki całej układanki jako całość, jako poszczególne elementy puzzli. Natomiast muszę mieć też kompetencje, żeby nad danym puzzlem się pochylić i wiedzieć, dlaczego ten puzzel pasuje lub nie do całej reszty układanki. Co więcej, żeby wiedzieć, jakiego puzzla nie mam u siebie na stole, muszę wiedzieć, jakie puzzle ma ktoś inny. I to wymaga już wejścia bardzo głęboko w różne rzeczy. Aczkolwiek czasami muszę sam się ograniczać, bo wiem, że nie jestem w stanie nad każdą rzeczą pochylić się tak, jakby to zrobił specjalista, który zajmuje się tylko daną dziedziną. Ale warto to wiedzieć.
Rozmawiamy w końcówce listopada 2020 roku i celowo też się już tego pilnuję, żeby nie zaczynać rozmów wspominkowych, ale ten moment, w którym ty prowadząc swój biznes, tylko 9 lat, rozwijając go i sprawiając, żeby on leciał i leciał i leciał, nagle dostajesz w twarz, to jest moment, w którym wciąż się zbierasz?
Tak, aczkolwiek to jest wszystko, cała branża generalnie dostała mocno w twarz. Część się tylko na nogach zachwiała, część upadła na deski, część się podniosła z tych desek, a część nie. Ja myślę, że ja teraz wiem, po co były różnego rodzaju kryzysy, przez które przechodziliśmy jako firma, jako ja, jako przedsiębiorca przez ostatnie lata, bo widzę, ile one dały mi siły i odporności, bo gdybym był może początkującym przedsiębiorcą, który zaczął 2 lata temu, to sytuacja taka, jaka ma miejsce w tym roku, przez cały rok, mogłaby mnie zniszczyć, mogłaby mnie zniechęcić. Natomiast tak naprawdę my ją staraliśmy się potraktować jako kolejny kryzys, który po prostu trzeba przejść. Ten kryzys jest bardzo nietypowy. Masę nowych przeszkód powstało, o których do tej pory nikt nie miał pojęcia, że mogą wystąpić, ale staramy się odpowiadać bezpośrednio na przeszkody, pokonywać je, jakoś remodelować nasze działania. No i to wychodzi gdzieś. Ja nie powiem, że jestem zadowolony, że tak się wydarzyło, ale dużo procesów dzięki temu się przyspieszyło. Rzeczy, które planowaliśmy robić przez dłuższy czas, zrobiliśmy przez dużo krótszy czas. Dużo rzeczy wyszło, które pewnie by jeszcze w firmie, jako całej organizacji, ludzkiej głównie, gdzieś tam były schowane pod kołdrą i ciepło sobie żyły. Natomiast nagle się okazało, że te rzeczy zaczęły wypływać, bo kryzys je odkrył. Odkrył tę kołdrę i nagle mówimy, o kurczę, coś robimy nie tak.
Co zobaczyłeś pod swoją kołdrą?
Na przykład niektóre niedomagania, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o zarządzanie relacjami ludzkimi, jeżeli chodzi o sposób zarządzania teamem, komunikację, bardzo dużo rzeczy, na które bym pewnie nie zwracał uwagi, bo bym stwierdził, że przecież działa, to po co się nad tym zastanawiać. Natomiast dużo refleksji to wywołało, dużo relacji personalnych zweryfikowało, nie tylko wewnątrz samej firmy, ale też zewnątrz. Bo okazuje się, że w dobie kryzysu, jaki mamy, wszystko sprowadza się do starego przysłowia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No i tak jest obecnie. Są firmy, z którymi współpracowaliśmy, nasi partnerzy, czy to wynajmujący, którzy dają nam powierzchnię, w których prowadzimy kawiarnię, czy to dostawcy na przykład naszego surowca do palarni, czyli zielonej kawy, czy to dostawcy sprzętu, czy to dostawcy bardzo różnych usług. I są tacy, którzy zachowali się świetnie i mogę powiedzieć, że to są partnerzy, z którymi ja chcę kontynuować przez kolejne lata współpracę, bo ten kryzys pokazał mi, że to są ludzie, na których ja mogę liczyć i to są ludzie, których ja nie zamienię na nikogo innego. Na przykład, nie wiem, nasi prawnicy, nasi inni doradcy, na przykład doradcy podatkowi, to nie są ludzie, których ja bym chciał zmieniać w żaden sposób, bo oni mi w tym kryzysie pokazali, że ja mogę na nich liczyć, ale są też takie podmioty, takie organizacje, z którymi ja wiem, że nie chcę mieć nic już więcej do czynienia. I to nie tylko ja jako ja, ale ja jestem w Radzie Związku Pracodawców Horeca, organizacji pracodawców, która zrzesza największe podmioty z naszej branży na rynku i widzę, z jakimi problemami wszyscy się mierzą. Czy to jest wielka jakaś firma, nie będę tutaj wymieniał, ale te największe firmy, które znamy, bo są wszędzie, czy najmniejsze, wszyscy mają te same problemy. Bo na przykład w galeriach handlowych brakuje zupełnie partnerskiego podejścia. Wynajmujący, głównie menadżerowie, którzy zarządzają tymi miejscami, zachowują się, jakby się nic nie wydarzyło. Mówią, macie umowy, macie czynsze, te czynsze są ustawione w oparciu o jakieś realia, które były kilka lat temu, prawda, w normalnych warunkach, a teraz oni się zachowują tak, jakby nic się nie stało.
Co mówią, idź do rządu, niech ci pomoże?
Nic nie mówią, macie płacić. Poza tym w polskim prawie, w systemie prawa cywilnego jest coś takiego jak reguła rebus sic stantibus, która umożliwia zmianę stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli okoliczności dookoła są takie, że uzasadniają tą zmianę, prawda? Co więcej, takie partnerskie podejście widzę na przykład w Wielkiej Brytanii, że tam landlordowie, czyli wynajmujący, właściciele nieruchomości, podchodzą do swoich najemców w taki sposób, którzy wiedzą, że nie mogą ich, mówiąc brutalnie, zarżnąć, bo nie będą mieli potem sami przychodów. Natomiast w Polsce jest bardzo mocne piłowanie gałęzi, na której się siedzi. I tam po tej drugiej stronie nie ma żadnej refleksji, no bo jeżeli...
No ale z drugiej strony to wydaje się oczywiste, że albo wszyscy sobie pomożecie, albo wszyscy udadniecie. No,
ale nie ma takiej refleksji. Mhm. Jak jeden z największych podmiotów na rynku słyszy od innego zarządzającego galerią handlową, że jak oni mu pomogą, to nie będą mieli dywidendy, no to, to ja się pytam, gdzie my jesteśmy, co my robimy, bo to nie ma żadnego sensu.
A nie był to taki moment też, w którym właśnie widząc sytuację galerii handlowych dzisiaj, czy tego typu dużych miejsc, gdzie też się pojawiałeś, że pomyślałeś, trzeba zmienić model na zaś?
Tak, tak, oczywiście. I to w tej chwili robimy. I ja wiem, że ja do żadnego centrum handlowego już nigdy nie wejdę, jeżeli chodzi o najemcę. No chyba, że będą to warunki takie, które ja w 100% zaangażuję. Ale biorąc pod uwagę ryzyka, jakie się wiążą, po pierwsze z samymi galeriami, bo charakter centrów handlowych bardzo może się zmienić. Znaczy wszyscy teraz już wieszczą, że teraz jest nowa normalność, już nic się nie wróci. Ja bym nie był tak bardzo nie był bardzo przekonany, że to jest, że tak będzie, bo ludzie jednak przez lata się przyzwyczaili do tego, że idzie się w weekend do centrum handlowego, to jak się szło kiedyś na wycieczkę do lasu, to się idzie do centrum handlowego, tylko nie zbiera grzybów, tylko idzie od sklepu do sklepu, a na koniec się idzie na jakieś lody w dobrej kawiarni, lodziarni, jeszcze na jakiś obiad w restauracji, która tam się znajduje. Więc te wszystkie nawyki, które ludzie poznali, nie sądzę, że da się tak szybko wyplenić i nagle wszyscy powiedzą, że nie, centra handlowe to już nas nie interesują i nie będziemy tam chodzić, bo tam jest źle. Nie, to tak chyba szybko nie będzie. Natomiast z punktu widzenia ryzyka biznesowego, jakie może być, czyli nie wiemy, czy nie będzie kolejnej pandemii. Tego nikt nam nie zagwarantuje. I co wtedy? A z drugiej strony wiemy, że po tej drugiej stronie nie ma co liczyć na partnerstwo. Bo to nie są te podmioty, o których ja mówiłem wcześniej, z którymi ja chcę się wiązać na lata, tylko raczej podmioty, z którymi ja się chcę jak najszybciej o nich zapomnieć, bo wiem, że nie można na nich liczyć. Jeżeli... Oczywiście bym był bardzo niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że dotyczy wszystkich, bo są tacy wynajmujący, są tacy właściciele różnych nieruchomości, którzy zachowali się super i którzy wiedzą o tym, że muszą nam pomóc, bo my też im pomożemy, bo na nasze miejsce może nie być nikogo, a jak przyjdzie ktoś inny, to może będzie chciał zupełnie inne warunki, więc lepiej jednak budować te relacje, które już mamy, niż szukać nowych.
To jak na galerie, to co?
Też są. Ja myślę, że będzie powstawało bardzo dużo różnych nowych modeli. Przede wszystkim będzie teraz widać to, że powstaje taka lokalność. To w wywiadach Adama Ringera, czyli szefa Green Cafe Nero, widać, on powiedział, że się zmieniła mapa Warszawy dla jego kawiarni, że kiedyś było nie do pomyślenia, że kawiarnie na Kabatach, gdzieś tam na Tolinie będą lepiej funkcjonowały niż te w centrum, a jednak pandemia to wymusiła, że ludzie, którzy pracują zdalnie i siedzą w domu, nie mają po co przyjechać do centrum miasta.
Każde miasto ma kilka centrów.
Tak, idą po prostu do tego, co mają najbliżej i tam te kawiarnie najlepiej działają. I tak to się może zmieniać. Z drugiej strony rola tak zwanych high streetów, czyli tych lokali, które są po prostu na ulicach, nie są gdzieś w jakimś centrum handlowym, będzie też rosła i będzie też pewnie sporo hybryd, gdzie będzie się mieszał model taki, że można przyjść, coś zabrać, można chwilę posiedzieć, można wyjść, będzie ktoś przyjeżdżał, będzie to wszystko wymieszane bardzo mocno. Ale jak to się ukształtuje, to nie wiem. Ja bym był daleki od tego, żeby w tej chwili coś prorokować tak na 100%.
Dzisiaj widać, że wszystko właściwie można sobie zamówić i rower to dowiezie. Człowiek na tym rowerze to dowiezie. Z kawą jest łatwo?
Z kawą... To jest jedna z tych rzeczy, którą kryzys spowodował, że się wydarzyła. Bo... Dlaczego? Bo wydawałoby się, że kawy raczej nikt nie będzie zamawiał kurierem, prawda? Nikt nie przyjedzie. Po co?
Nie ma takiego kuriera, który nic nie rozleje.
No właśnie, ale to jest tak, że my parę lat temu, 2 albo 3 lata temu, zrobiliśmy sobie taki test drive, czyli zrobiliśmy testy z jedną z tych firm, która pośredniczy w dowożeniu posiłków, żeby zobaczyć, po pierwsze, czy klienci będą chętni do tego, żeby zamawiać coś z kawy, no bo z kawiarni nie zamówią pizzy czy kebaba, więc muszą bazować na jakichś lekkich posiłkach, na deserach, kanapkach, no i na kawie. Czy będą chętni, żeby to zamawiać? I czy ta kawa, na przykład jak ktoś zamówi cappuccino albo jakiegoś flat white'a, czy to w jakim to stanie przyjedzie? Czy przyjedzie rozlane, a jeżeli nie rozlane, to będzie mocno, mówiąc kolokwialnie, zbełtane.
No tak, bo nie zmieszane, tylko zbełtane, tak, to tak. Prawda.
I, no i się okazało, że ani ludzie tego specjalnie nie chcą zamawiać, ani to w dobrym stanie nie przywozi, nie jest przywożone, więc my sobie tego zaprzestaliśmy. Natomiast będąc w zeszłym roku na Tajwanie, koledzy mi pokazali, Tajwańczycy, że można zamówić o drugiej w nocy 4 kawy i kurier przywiezie po prostu skuterem 4 kawy. I te kawy przyjechały, były dwie zamówiliśmy zimne, to były mrożone kawy, dwie ciepłe, jedna z mlekiem, druga bez i wszystko przyszło super stanie.
Ale to czemu Tajwańczyk potrafi, a w
Polsce
nie?
No właśnie, bo widocznie nie było czegoś, co by wymusiło takie zachowania. Oni się pewnie przyzwyczaili dzięki okolicznościom, w których mieszkają. Pewnie jest to jakoś uwarunkowane społecznie, kulturowo i tam to działało. W Polsce nie. I teraz, w trakcie COVID-u, nagle się okazało, że ludzie chcą zamawiać kawę na dowóz. Chcą zamówić ciasto, kawę. Ta kawa przyjeżdża w całkiem dobrym stanie.
O ten stan chciałem zapytać, bo COVID też wymusił pewne, nawet w tej pracy online'owej, pewne sytuacje, w których sobie więcej wybaczamy. To znaczy, normalnie oczekiwalibyśmy, w marcu tak było, teraz trochę inaczej.
Tak, to się zgadza.
Pięknego dźwięku, pięknego światła i tak dalej, ale myślimy sobie, kurczę, wszyscy jesteśmy w tym bagnie razem, więc dobra, niech to się nie łączy, niech to przerywa, ale żebyśmy byli. I być może było tak samo z kawą, że sobie wybaczaliśmy więcej byle jakości, bo COVID, ale pewnie to się zmieni.
No, ja też tak uważam, że po prostu, mówiąc krótko, znowu przysłowiowo, z braku laku dobry kit. W związku z tym, jeżeli nie mogę pójść do kawiarni, to sobie zamówię przynajmniej taką namiastkę. Czyli przyjedzie do mnie kawa, może nie w 100% taka jak w kawiarni, ale mam na to baczenie, w związku z tym akceptuję to, że ona przyjeżdża w takim stanie. Aczkolwiek ja sobie też zrobiłem kilka takich testów, tylko że ja piję czarną kawę, więc tam się nie miało co zmieszać i ona przyjeżdżała.
Takich klientów wielbią ci, którzy rozważą.
Przyjeżdżała ciepła, nierozlana i wszystko było w porządku. Natomiast myślę, że to już się nie zatrzyma i ludzie będą wiedzieli, że okej, nie muszę iść do kawiarni, tylko jednak ją zamówię. Ale jednak w kawie nie tylko chodzi o sam produkt, że kawa ma kontekst kulturowy, prawda? Że jednak do kawiarni nie idziemy tylko po to, żeby się napić dobrej kawy. Oczywiście czym ona lepsza, tym lepiej. Ale chodzi o kontekst spotkania. My do kawiarni chodzimy po to, żeby spędzić czas na spotkaniu z jedną osobą, z kilkoma, albo spędzić czas pośród ludzi będąc samemu, prawda? Bo nawet jeżeli idę do kawiarni popracować z laptopem, to nie idę tam dlatego, że tam jest cisza i spokój, tylko dlatego, że tam jest odpowiednia atmosfera, że coś się dzieje. Przychodzą ludzie, których może znam, może nie znam, ale jestem w jakimś kontekście, prawda? Jestem uczestnikiem tego miejsca. I to, że zamawiam najpierw kawę, może śniadanie, a potem jeszcze może lunch i posiedzę tam, to nie sprawia, że ja tam poszedłem na kawę. Ja poszedłem spędzić czas w określonej atmosferze. I to przyciągało i to będzie nadal przyciągało. I tego żaden dowóz nie zastąpi.
Powiedziałeś, idę się spotkać, idę popracować, idę posiedzieć, idę być w kontekście, zamówię kawę, dojdę do lunchu. I rzeczywiście, jak się patrzyło na twoje menu, to tak naprawdę było to całodniowe spotkanie. Jeszcze w niektórych miejscach w rogu było wino, więc teoretycznie tak, była to kawiarnio, restauracjo, bar. Ten koncept też się będzie musiał zmienić?
Myślę, że nie do końca. Myślę, że będziemy starali się utrzymać. Oczywiście wina, o których wspominasz, czy piwa, to jest kwestia danej lokalizacji, bo nie wszędzie tak mamy, nie wszędzie jest to dozwolone. Co więcej, czasami są takie zabawne sytuacje, jak my mamy na przykład na Marszałkowskiej. Ludzie przychodzą do nas i mówią, a dlaczego nie sprzedajecie piwa, skoro gdzie indziej kraftowe piwo macie, a tutaj nie, tylko wino. No a tam jest taka śmieszna sytuacja, że wspólnota mieszkaniowa, która musi wyrazić zgodę na to, żebyśmy dostali koncesję, wyraziła zgodę na to, żeby sprzedawać wino, ale nie piwo. A dlaczego? Bo jak będą przychodzili ludzie na piwo, to będą się awanturować. Czyli, cytując Bareję, klient w krawacie jest mniej awanturujący się, w związku z tym nie mamy zgody na piwo, możemy sprzedawać wino. No, nie będziemy chcieli tego zaprzestać, ale musimy poczekać, aż to będzie w ogóle możliwe.
Jasne. A dzisiaj firma dyszy, ledwo dyszy, czy sobie zaczyna oddychać coraz głębiej?
Firma ma zadyszkę, to trzeba przyznać, aczkolwiek Etno Cafe pomaga bardzo mocno zdywersyfikowany model biznesowy. Bo ludzie nas najbardziej kojarzą z kawiarniami, których mamy tam 20 kilka. w tym te, które cały czas działają, a których nie widać, czyli na przykład nasze kawiarnie w biurach WeWork, które są ukryte, ale są, sam z nich zresztą korzystałeś, co nie omieszkałeś mi powiedzieć. I ten model w tej chwili żyje w zawieszeniu przez te wszystkie regulacje, przez niepewność, bo tam nawet nic nie można zaplanować, przez te walki z wynajmującymi tak naprawdę o wysokość stawek czynszowych, o to, w jaki sposób to powinno być dzielone, powstały jakieś zaległości z poprzednich miesięcy, trzeba czymś to rozłożyć, więc tu jest najwięcej roboty, najwięcej negocjacji i najwięcej bólu głowy, z którym trzeba sobie poradzić. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że my jesteśmy palarnią kawy i to całkiem sporą, w tej chwili z naszych wszystkich estymacji wynika, że my jesteśmy największą palarnią kraftową w Polsce, to ona działa praktycznie tak, jak działała w zeszłym roku. I pomimo, że duża część naszych klientów odpadła, bo my mamy bardzo, po pierwsze, nasze kawiarnie, czyli jeden z naszych, nie największych, ale całkiem sporych klientów, ale my obsługujemy bardzo dużo różnych korporacji międzynarodowych. Jak te korporacje nie zamawiają kawy, bo pracują zdalnie, no to dużo tych klientów odpadło. Ale tu Mistrzostwo Świata osiągnęli nasi handlowcy, cały dział sprzedaży, bo znalazł zupełnie nowych klientów i na bazie tych nowych klientów zrobiliśmy praktycznie wyniki takie jak w zeszłym roku. Więc palarnia działa stabilnie. Co więcej, ona pokazała, że my jesteśmy takim pociągiem, który łatwo przekierować na inny tor, jeżeli ten tor okazuje się ślepy. I to zrobiliśmy. Ja jestem dumny z tego, co mój zespół zrobił. I tu jest ok. Natomiast kolejna nasza noga, czyli produkcja cold brew, czyli nasz browar kawowy, czyli spolszczona nazwa od cold brewery angielskiego, też działa i też ta sprzedaż głównie w innym kanale, w kanale takim convenience store też działa i to nam pomaga stać cały czas stabilnie.
Natomiast butelkę łatwiej dowieść.
Dokładnie. Natomiast gdybyśmy byli tylko kawiarniami, to pewnie nie byłbym tak optymistycznie nastawiony do tego, co się dzieje, bo bardzo współczuję, jeżeli ktoś ma tylko kawiarnię, tylko restaurację, czy na przykład hotel. To są straszne problemy i to, że ci ludzie jeszcze nie są na ulicach i jeszcze...
Pilnują biznesu. Ja myślę, że to jest tak, tylko ten problem. Pilnują biznesu, nie mam czasu wyjść na ulicę.
Ja tylko się zastanawiam, kiedy ten próg bólu zostanie przekroczony, bo można dużo wytrzymać, ale dochodzimy do takiej granicy, po której już będzie ciężko.
Choć też widzę, że niektórzy przedsiębiorcy są na tyle przedsiębiorczy, że muszą sobie jakoś radzić, więc malutkie karteczki w hotelach, gdzie deklarujesz, że tak, przyjechałem tutaj w podróży służbowej. Ja to rozumiem, że to jest nie wykorzystywanie pewnej luki, tylko to jest zakładanie sobie tej maski tlenowej, której nikt inny nie chce nam założyć.
Oczywiście, to jak mówisz, bo niestety... Wsparcia ze strony rządowej praktycznie nie ma. I to ja nie mówię o tym, żeby była gotówka w obiegu, znowu wydrukowana, wprowadzona i tak dalej, ale rozwiązania prawne. To jest to, co zacząłem mówić o tej regule rebus sixtantibus, która powinna na nowo uregulować, przynajmniej na jakiś okres przejściowy, te stosunki pomiędzy wynajmującymi a najemcami, bo to jest główny problem, bo to jest baza kosztowa, która się nie zmienia, a ona, jak nie mamy przychodów, to my nie jesteśmy w stanie tych kosztów zapłacić. Aczkolwiek wynajmujący często zdają się zapominać o tym, że koszty muszą być zderzone z przychodami. I gdyby ktoś to chciał uregulować, to wówczas może by ta sytuacja wyglądała normalniej, bo wtedy ta sytuacja była solidarnie rozłożona pomiędzy różne części rynku. A tak w tej chwili nie jest. I to jest dla mnie zdumiewające, że na przykład rząd Wielkiej Brytanii był w stanie coś takiego wprowadzić. Czynsze są zawieszone, jest zakaz egzekucji komorniczych, jest zakaz ściągania brakujących zapłat z kaucji. Obniżono VAT dla gastronomii z 20% na 5%. Wprowadzono dopłaty do pracowników, ale to już jest żywa gotówka. I tam można było coś takiego zrobić. U nas, pomimo że te rozmowy pomiędzy pracodawcami, to tymi największymi, trwają z rządem, bo to nie jest tak, że się nic nie dzieje, że my czekamy, aż ktoś przyjdzie nam dalej. Nie, to my od marca w ramach Związku Pracodawców Horeca czynnie uczestniczymy w rozmowach z rządem. My przedstawiamy jakieś rozwiązanie, dajemy jakieś pomysły, mówimy, jak inne kraje to rozwiązały. No i
cisza.
I cisza. Gdzieś ktoś tam coś obiecuje, potem coś może wejdzie, ale jest jakiś taki brak zrozumienia tego, co jest najistotniejsze w tej branży. A to jest szeroka branża, bo ja nie mówię tylko o kawiarniach. My jesteśmy naprawdę małą częścią tego, co się dzieje. Ale proszę sobie zobaczyć, jak wyglądają hotele. Przecież to są gigantyczne pieniądze, bo to ktoś musiał postawić najpierw budynek, a potem liczył na to, że ten budynek będzie działał. To są powierzchnie biurowe. No naprawdę wiele rzeczy, które można uregulować prawnie, zawiesić w jakiś sposób i pomyśleć sobie, że ROI, które, czyli zwrot z inwestycji planowałem, nie wiem, na 10 lat, on będzie po prostu rok dłuższy. A tutaj widać, że jednak jest sporo takich grup, którym pasuje to, że ludzie są dociśnięci. Nie?
Myśląc o kawie i o twoich kawiarniach, czy o miejscach tego typu globalnie, ale też skupiając się choćby tylko na Polsce, kawa kawą, nie, ale ludzie są decydujący. Ludzie, myślę, klienci, ale też jednocześnie ci, którzy tą kawę przygotowując ze mną rozmawiają. Czy udało się wam przez te lata zbudować taką społeczność wokół was, że dzisiaj ta społeczność też dodawała wam energii, dodawała wam nadziei, pozwalała wam jakoś pilnować płynności finansowej i mówiła, kochani, chcielibyśmy w normalnym czasie do Etno wrócić, więc dzisiaj przychodzimy w niepewnym czasie właśnie po to, żeby wam pomóc.
Tak, tak. I to powiem na liczbach, bo to chyba najlepiej mówi, bo mogę powiedzieć, że czujemy wsparcie, bo ktoś coś napisał na Facebooku.
Show me the money. Show me the numbers.
Ale spójrzmy na liczby. Nie dalej niż wczoraj analizowaliśmy sobie, jak wygląda w tej chwili nasza sprzedaż w kawiarniach. A ona w tej chwili dzieje się tylko w dwóch modelach. Delivery, czyli ktoś zamawia sobie przez telefon albo przez aplikację, przyjeżdża pan na rowerze, samochodem, skuterem, zabiera coś od nas i dowozi do klienta, a drugie takie, że ktoś dzwoni do nas albo przychodzi do nas i coś zamawia i sam potem to odbiera. I ta część delivery jest bardzo kosztowna. Ona z jednej strony wydaje się, że to jest takie wybawienie, ale z drugiej strony jak ktoś pobiera 30-40% prowizji od zamówienia, to się okazuje, że jak prosty sposób biznesowo sobie to rozłożymy na koszty i przychody, to się okazuje, że to nie ma sensu, bo to jest tylko zajęcie dla pracowników, którzy mają co robić, żeby nie oszaleli po prostu z braku pracy, żeby nie popadli w jakieś depresje i tego typu historie. Z drugiej strony pokazuje, że marka istnieje, że firma cały czas działa. Ale w wyniku na tym finansowego się nie robi, więc na tym firma nie zarabia. Więc jak ja słyszę, że różnego rodzaju ci integratorzy rynku, którzy są naszymi wybawcami, mówią, że dzięki nim gastronomia działa, no to okej, jakbyście obniżyli swoje stawki, to może by ta gastronomia jeszcze na tym coś była w stanie zarobić po to, żeby inne luki pouszczelniać. Ale tak się nie dzieje. Więc to jest dalekie od tego, żeby ich nazywać wybawcami. Natomiast nasza ta struktura, jak zobaczyłem, że 90% ludzi samemu przychodzi po kawę, po deser.
Ale to jest ten element spotkania, że oni przyjdą po tą kawę, bo to jest właśnie...
Chyba tak.
Inaczej
chyba
smakuje.
Tak. Nie... I oni swoimi portfelami pokazują nam wsparcie, że przyszli po to, żeby coś od nas odebrać. Nie zamawiają. Być może dlatego, że chcą się przejść do kawiarni, żeby ją po prostu dotknąć, żeby... Bo to nie jest tak, że ta sprzedaż jest tylko w drzwiach, prawda? Chociaż czasami trzeba w drzwiach ją wprowadzić, ale że wejdą, coś uszczypną, coś zobaczą, poczują ten swój klimat i czują, że w jakiś sposób nas wspierają. Być może ja sobie za dużo wyobrażam, ale ja tak to odczytuję, bo gdyby ta proporcja była odwrotna, czyli 90% to by były jednak dowozy, a 10% ludzie sami przychodzili, no to znaczy, że im zależało tylko na tym, żeby coś od nas zamówić, a niekoniecznie na niczym więcej. Natomiast to jest budujące. Naprawdę ja to odczytuję jako bardzo, bardzo fajny znak wsparcia ze strony naszej społeczności, ze społeczności gości naszej kawiarni Etno Cafe. Z drugiej strony, ja też się tak, ja zdałem sobie z tego sprawę, znaczy, to nie jest tak, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale ostatnio tak sobie pomyślałem, mówię, zamówiłem kolejną książkę przez internet i mówię, a po co ja zamówiłem przez internet? Ja mam świetną księgarnię obok siebie i w tej księgarni ta książka była. Może bym zapłacił kilka złotych więcej, ale ja wiem, że to by poszło bezpośrednio do tego człowieka, który tą księgarnię, pomimo tego COVID-u, tej całej sytuacji prowadzi. Ja sobie w tej chwili zrobiłem zakaz na zamawianie książek przez internet, jeżeli one są dostępne w tej księgarni. No bo nie wszystko w niej może być.
Nie? To jest taki moment, w którym wydaje mi się, że właśnie pewne wartości inne niż pieniądze. Też 2020 pokazał, że w biznesie to się liczy. Właśnie relacja z klientem, właśnie relacja z dostawcą, właśnie relacja z tym, który wynajmuje nam miejsce, właśnie relacja moja z pracownikami inna niż była. To jest, odkładając wszystkie inne złe rzeczy tego roku, to jest, myślę, jedna wielka lekcja emocji też.
To się zgadza, tak, bo to tu widzimy, kto jak się może zachowywać, kto trzyma ciśnienie, kto nie wytrzymuje, bo okej, fajnie, że my możemy się tutaj spotkać, możemy się pouśmiechać do siebie, ale jest niezliczona ilość dramatów ludzkich, które dzieją się gdzieś za ścianami prywatnych mieszkań i my tego nie widzimy. Bo dla niektórych to jest zabawa, że po prostu siedzą na komputerze i pracują z domu, ale ktoś inny w tym czasie stracił tą pracę i nie może jej w żaden sposób inny wykonywać. Nie ma wsparcia finansowego ze strony rodziny, nie ma odłożonych środków i ilość dramatów ludzkich, myślę, że ona dopiero zostanie ujawniona za jakiś czas, bo one na razie jeszcze są za czterema ścianami wszędzie poukrywane, ale ilość tych dramatów, ja nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak ona jest, bo co ma zrobić matka, która samotnie wychowuje dziecko? Dziecko ma naukę zdalną i jest w pierwszej, drugiej klasie. To nie jest dziecko, które można zostawić w domu, żeby ono sobie siedziało, tylko trzeba z tym dzieckiem zostać. A pracodawca mówi, no jak pani nie przyjdzie do pracy, no to pani nie ma tej pracy. I co ona ma zrobić? A ZUS wypłaca postojowe, czy tam jakaś formę wsparcia z opóźnieniem na przykład półrocznym. I to wiem z własnej rodziny, że za wypłatę z ZUS-u otrzymano w sierpniu czy we wrześniu. A przez te poprzednie miesiące to co?
Radź sobie sam.
Dokładnie tak. Znaczy może to jest jakiś test, który ma sprawdzić, kto jest silniejszy i kto da radę, a kto nie da rady, no bo w różny sposób to można odbierać, więc oczywiście bym był daleki od takich brutalnych określeń, ale jest to na pewno test dla nas wszystkich, bo ja oczywiście patrzę głównie z perspektywy przedsiębiorcy, kogoś, kto prowadzi firmę, która znalazła się w trudnej sytuacji, ale my mamy u siebie w firmie ponad 300 osób i część ma zajęcie, a część go nie ma, bo to, że kawiarnie działają na wynos, to sprawia, że ktoś nie pracuje w tej kawiarni, a to są często młodzi ludzie, którzy w jakiś sposób byli z nami związani emocjonalnie, ale też finansowo, bo przychodzili do nas do pracy. I co ja mam teraz z nimi zrobić? No, nie jestem w stanie im pomóc, bo po prostu nie mam jak. Jedyne co, to możemy wymyślać różnego rodzaju inicjatywy, żeby oni z jednej strony nie oszaleli z siedzeniem w domu i na przykład wiosną robiliśmy cykl live'ów na Facebooku, gdzie bariści mogli przychodzić do nas, do takiego zaaranżowanego studia u nas w firmie i pokazywać, jak robi się, nie wiem, drinki kawowe, jak robi się kawę z mlekiem, różne rzeczy, żeby była jakaś forma tej aktywności, żeby oni wiedzieli, że cały czas są blisko firmie. Natomiast od strony finansowej, no to...
To jest twój koszt.
To jest mój, znaczy akurat to jest tak, że u nas, znaczy w ogóle w gastronomii większa część osób, zwłaszcza tych młodych, pracuje na podstawie zleceń. I w związku z tym, jak oni nie pracują, to my, mówiąc brutalnie, nie mamy kosztu, ale to nie jest, ja nie jestem z tego powodu tak zadowolony, bo wolałbym, żebym miał ten koszt, ale oni mieli pracę, ale ja miał przychód, którym mogę to sfinansować. Niestety ta sytuacja to nie jest dlatego, bo tak często też słyszę w różnego rodzaju okolicach politycznych, tak nazwijmy to.
Że masz ludzi na śmieciówkach?
Że mamy ludzi na śmieciówkach. Przedsiębiorcy nie zatrudniają ludzi na śmieciówkach dlatego, że mają taki kaprys, że nie szanują ludzi i tak dalej. Tylko jeżeli obciążenia parapodatkowe, bo mówi się, że podatek to jest tam, nie wiem, kilkanaście procent, w związku z tym, o czym wy mówimy, ale obciążenia ZUS-owskie, obciążenia różnego innego rodzaju, jakie są, sprawiają, że ludzie pracują właśnie na tych śmieciówkach, bo gdyby pracodawca miał normalnie ich zatrudnić na umowie o pracy ze wszystkimi kosztami,
to kawa byłaby po 20.
Dokładnie, kawa by była po 20, a potem wszyscy by mówili, że nie są w stanie kupić tej kawy, bo niestety siła nabywcza ich portfeli by na to nie pozwoliła. I to jest takie koło zamknięte. I jak ja na przykład czytam ostatnio o tym, że Rumunia w ciągu trzech czy czterech ostatnich lat, bo wprowadziła reformy podatkowe, bardzo radykalnie obniżyła podatki, sprawiła, że średnie wynagrodzenie wzrosło, było połowę naszego, a w tej chwili jest zrównane z naszym, no to ja się pytam, dlaczego my tego nie robimy? Ja pamiętam jak dziś na studiach prawniczych mój pierwszy wykład z ekonomii. Nie mówię o prawie, tylko o ekonomii. I pan profesor rysował coś takiego jak krzywa Laffera. To jest taka krzywa, która pokazuje, że wraz z wzrostem obciążeń podatkowych do pewnego momentu wpływy do budżetu państwa rosną. A potem, pomimo wzrastania tych obciążeń podatkowych i okołopodatkowych, bo to, że ktoś nazwie coś opłatą, nie znaczy, że to przestaje być podatkiem, prawda? Nagle ta krzywa dramatycznie spada. Czyli dociążamy ludzi, ale już nie ma więcej wpływów. Natomiast mi się wydaje, że o tej krzywej Laffera, to która jest ABC po prostu ekonomii, zapomniano w niektórych kręgach i udają, że po prostu jej nie ma.
Gdzieś chwilę przed naszym spotkaniem czytałem wypowiedź kogoś chyba z Ministerstwa Finansów, który powiedział, że on, przepraszam bardzo, ale jest od podatków, a nie od danin czy innych opłat, więc jeżeli w ten sposób rozumiemy ekonomię,
no to mamy. No jasne.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również, Jarku, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż troszeczkę ruszyć tematów, z którymi my się na co dzień borykamy i dla nas one są oczywistością, ale jak ktoś pracuje, nie wiem, w urzędzie, w firmie informatycznej, to nie do końca wie, o czym ci ludzie z szeroko pojętej gastronomii, branży spożywczej mówią, bo ta struktura, tak jak się dopiero rozkłada na drobne elementy, to można wpaść na to, a to tu jest ten problem.
To prawda.
Dzisiaj więc mam nadzieję, że udało mi się to chociaż troszeczkę pokazać.
Zdecydowanie. Hashtag gastro walczy jest popularny i niesie się niezależnie od tego, czy to kawiarnia, czy to inny bar, ale mam nadzieję, że gastro wygra szybciej niż nam się wydaje. Tego wam mocno życzę. Jeszcze raz dziękuję.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści, choćby na rozmowę z Januszem Palikotem, o której wspominaliśmy przed chwilą. Na zdrowie.